Witajcie, drodzy bracia i siostry. Dla tych, co mnie nie znają, ja jestem synem Danuty i Tadeusza Powęska i właśnie przyjechałem ich odwiedzić. O, dziękuję. Nie, żaden telefon. Tata właśnie dzisiaj mnie właśnie o 9 mi mówi, i że niestety brat Kazik nie da rady dzisiaj mówić kazania. I czy ja bym mógł? Jakby i to nie jest o tyle problem, że właśnie z racji tego, że razem z pastorem Osieckim prowadzimy placówkę w Kartuzach, z Bożą pomocą może w tym roku otworzymy oficjalnie już kościół, to po prostu zdarza się mówić mi kazania. Także mam nadzieję, że się nie obrazicie, że po prostu powtórzę też to, co przygotowałem u nas w Kartuzach. A mamy taką serię, taką otworzyłem w sumie u nas w kościele, która po prostu polega na kazaniach z lotu ptaka przez Biblię, czyli tak naprawdę jedno kazanie zawiera zazwyczaj jedną księgę. A będziemy mówili o Księdze Sędziów. Dlaczego jakby zdecydowałem się na taki krok u nas? Bo nieraz jest tak, że tak bardzo patrzymy na jedno drzewo, że zapominamy, że to jedno drzewo jest częścią całego lasu. Zapominamy o tym, że cała księga ma jakiś konkretny przekaz. Mówimy o jakimś wersecie, a często zapominamy o tym, że ten werset powinniśmy właśnie rozumieć w kontekście całej opowieści, co właśnie autor miał na myśli względem całej księgi. Także Księgę Sędziów, przeskoczymy do tej księgi. Pozwólcie, że jeszcze się na początek pomodlę. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo, które jest żywe, Panie, i proszę Cię o to, żebym nie był przeszkodą ku temu, Panie, aby mogło być, że mogło działać, Panie. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, które jest doskonałe i że w swojej łasce pozwalasz nieoskonałemu słudze przemawiać, Panie. A Panie, proszę Cię o nasze serca, o to, by się przemieniał, żebyś dawał nam mądrości, byśmy mogli wykonywać Twoje słowo, Panie. Amen. Także w woli wstępu Bóg daje się poznać Abrahamowi, wyprowadza go ze swojej ziemi i daje obietnicę, że jego potomkowie posiądą ziemię, na której pasał owce, na której w danym momencie był pielgrzymem. I od tego momentu Abraham, później cały naród Izraela, patrzy w przód za obietnicą tego, czego właśnie jeszcze nie mają, ale co się spodziewają. Widzą w tym takie spełnienie swoich marzeń i pragnień. I prawdopodobnie żyją tą nadzieją, w której mówią do siebie: to, co mamy teraz, dzisiaj, jest totalnie niewystarczające, ale tam na horyzoncie jest ziemia obiecana, ta opływająca w mleko i miód, którą nam Bóg obiecał. I niby teraz nam Bóg błogosławi i mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia, ale gdybyśmy tylko mieli swoją ziemię, taką ziemię na własność, a Bóg dałby nam zwycięstwo nad innymi narodami, to nasze serca i umysły by zwróciły się totalnie w stronę Boga. Byśmy doświadczyli, że Bóg dotrzymuje obietnicy i nigdy byśmy nie przestali Go uwielbiać. I czy to właśnie nie jest sposób ogólny takiego ludzkiego sposobu myślenia, który mówi: teraz w sumie nie jest źle, ale gdyby tylko Bóg dał mi to mieszkanie, gdyby tylko właśnie Bóg dał mi tą pracę, tą żonę, tego męża, ten kościół, większy kościół albo innych ludzi w kościele, to wszystkie moje problemy miną, a ja będę mógł w swojej pełni wielbić Boga. I teraz może nie jest najlepiej w moim chrześcijaństwie, ponieważ okoliczności są nieodpowiednie, ale gdy tylko te okoliczności się zmienią, będę niesamowicie oddanym chrześcijaninem. I teraz jeszcze bez żadnego nauczania na ten temat wiemy, że tak nie jest. Okoliczności często nie zmieniają nic, a często tylko mówią, tylko często są wymówką albo wytłumaczeniem dla nas, że czegoś nie robimy albo że coś robimy. Prawda jest taka, i wiemy to nie tylko z Biblii, ale także z życia, że ludzie często stają się tak naprawdę lepsi, gdy wszyscy mają wszystko pod dostatkiem, ale w sytuacjach właśnie kryzysowych, jak w czasie nawet wojny obecnej. Człowiek z człowiekiem się solidaryzuje, często zapominając o tym, co nas dzieliło, jak my z Ukrainą pomagamy sobie nawzajem, możemy w sytuacjach kryzysowych modlić się, przypominając sobie, jak bardzo w tych takich kryzysowych sytuacjach właśnie mali jesteśmy i jak wielki jest Bóg. I w Księdze Sędziów widzimy, jak idealne warunki dla Izraela wcale nie spowodują, że Izrael żył świętym życiem. I widział to już Jozue, kiedy już większość głównych miast za czasów Jozuego została podbita, mogli się osiedlić spokojnie w domach swoimi rodzinami, kiedy właśnie ta obietnica ziemi obiecanej została dotrzymana, kiedy oni już tam byli. I wtedy właśnie ciekawe słowa mówi, ostatnie takie słowa w księdze Jozuego 24:19 i niżej. Ostatnie takie przemówienie Jozuego: i rzekł Jozue do ludu: wy nie możecie służyć Panu. On jest Bogiem świętym i jest Bogiem zazdrosnym. Nie przebaczy wam występków i grzechów. Jeśli opuścicie Pana, aby służyć Bogom obcym, ześlę na was znów nieszczęścia, a choć przedtem dobrze wam czynił, wtedy sprowadzi zagładę. Lecz lud odrzekł Jozuemu: nie, my chcemy służyć Panu. Widział, co Jozue widział? Widział, że Izrael nie da rady służyć Bogu. Jakby, dlaczego? Dlaczego ten taki pesymizm był u Jozuego? Dlaczego? Bo, mówi tutaj Jozue, bo ma inną naturę, ma inny charakter. Jozue mówi, że Bóg jest święty, wy nie jesteście święci. Bóg jest święty i nie dacie rady. Nieraz człowiek może powiedzieć: jeżeli będę się bardzo starał, jeśli tylko będę miał sprzyjające właśnie okoliczności, to będę mógł żyć prawdziwie pobożnym życiem. Ale ta przepaść jest zbyt ogromna dla nas do przeskoczenia. To jakby wyciągnąć rybę z wody i powiedzieć jej, że z całej siły ma próbować żyć w warunkach bez wody. Dlaczego jest to niemożliwe? Ponieważ jest to przeciwne jej naturze. Ryba czuje się najlepiej w wodzie. Człowiek ma grzeszną naturę. Musimy sobie zdawać sprawę, że dla człowieka najbardziej naturalne jest żyć z naszą grzeszną, naturalną naturą. Spełnienie dobrych uczynków bez Boga jest jak wynurzanie się ponad wodę. W sumie ryba na trochę wytrzyma poza wodą, ale koniec końców będzie chciała wrócić do swojego naturalnego środowiska. Dla ryby jest to woda, dla człowieka jest to grzech. Dlatego też czytamy w Ewangelii Jana, 15 rozdział i 4 werset: wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Bez Jezusa nie możemy zrobić nic. I to jest bez różnicy, jakie są okoliczności w naszym życiu. Jezus mówi, że dopiero kiedy zmieni się wręcz nasza taka organiczna natura, nasze pragnienia i chęci ulegną zmianie. Dlatego Jezus nie mówi do nas w pierwszej kolejności: musicie być dobrymi ludźmi, bo to jest jak kazanie właśnie rybie żyć w powietrzu. Zamiast tego mówi w Jana 3:3: w odpowiedzi rzekł do niego Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Ryba musi się zmienić na tle swojej natury, aby mogła żyć w powietrzu. Jeżeli to już zostało dokonane w naszym życiu, musimy trwać w Chrystusie, jak mówi dalsza część Ewangelii Jana. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie może cię uczynić. Tu nie ma nic wspólnego z okolicznościami. Często my jako chrześcijanie jesteśmy zbyt butni i pewni siebie, jak duże z tego właśnie przychodzą cierpienia. Odcinamy się od Chrystusa, nie czytając Jego słowa, nie modląc się o właśnie o to, żeby Jezus dodał nam siły, nie trwamy w Chrystusie. Z drugiej strony chcemy wieść życie zgodnie z naszą nową naturą. I jak wielce się dziwimy, że nic z tego nie wychodzi, że odnosimy porażkę. Galacjan 2,19. Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przebity do krzyża, teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. A teraz wróćmy do Księgi Sędziów. A mówiłem wcześniej o tym, ponieważ w Księdze Sędziów możemy zobaczyć obraz postępu grzechu, nie tyle w życiu w perspektywie jednego człowieka, ale obraz postępującego grzechu w perspektywie całego narodu. Możemy wręcz zobaczyć w perspektywie, co się stanie, jeśli damy ludziom doskonałe prawo, postawimy ludzi w doskonałych okolicznościach, jak to wpłynie na życie ich rodzin, plemion, narodu. Jak sama nazwa księgi może nas wprowadzić w błąd podwójnie, ponieważ Księga Sędziów to nie jest historia ludzi, którzy sądzili Izraela na wzór naszych sędziów, jak Anna Maria Wesołowska, przesądzając właśnie, co jest dobre i złe w sali sądowej lub w bramach miasta w tamtych czasach. Sędziowie tutaj opisani byli bardziej jako właśnie tacy lokalni przywódcy, których Bóg wzbudzał, aby wybawiali Izrael od jego wrogów. Nazwa też może wprowadzić nas w błąd, ponieważ Księga Sędziów nie ma nic wspólnego z sprawiedliwością. Jest to bardzo okrutna księga, która jest pełna drastycznych obrazów, pokazująca lud wybrany, który coraz bardziej i bardziej pogrąża się w grzechu. Możemy porównać tą księgę do takiej właśnie spirali, której Izrael coraz bardziej i bardziej schodzi w grzech, pogrąża się coraz bardziej w swojej właśnie naturze grzechu, w te odmęty, i widzimy to z każdym rozdziałem, kiedy ten grzech coraz bardziej jest obfity, zanurzając się w nim. I koniec końców w zasadzie dochodzimy do momentu, gdzie w swojej moralności Izrael nie różni się za bardzo od pogańskich sąsiadów. Księga zaczyna się dość optymistycznie, bo pokazuje jeszcze ludzi, którzy pamiętają złego, w czasie kiedy właśnie Izrael podbija najważniejsze miasta w regionie. Z drugiej strony pierwszy rozdział też pokazuje listę terenów, w których Izrael nie wypędza Kananejczyków, co im też Bóg przykazał. I właśnie Bóg im to przykazał właśnie po to, żeby uniknęli tego moralnego zepsucia. Izrael tego nie robi. Bóg do nich przemawia za to nieposłuszeństwo i mówi, że ci ludzie, co zostali, będą dla was przekleństwem i będą dla was sidłem. I już w drugim rozdziale, zaraz po śmierci Jozuego i ludzi, którzy doświadczyli Bożego działania, widzimy Księga Sędziów 2,10 i niżej. A gdy całe to pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co uczynił dla Izraela. Wówczas Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana, i służyli Baalom. Opuścili Boga swoich ojców, Jahwe, których ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon, drażnili Pana, opuścili Pana, służyli Baalom i Asztartom. I co jest niesamowicie smutne, to jest to, że już następne pokolenie, które nie było świadkami tego, co doświadczyło pokolenie Jozuego, oni już nie znali Pana. Poszli na modę tych okolicznych narodów i nie czczą Boga. I jak wielka to jest lekcja dla nas, jako dla rodziców. Jak musimy pamiętać, że nasze dzieci są niewierzące, że one naturalnie nie znają Boga, że nie ma wnuczków Boga. My możemy My możemy, doświadczyliśmy Bożego działania, ale nasze dzieci nie. I naturalnym będzie, jeżeli nie będziemy przykładali wysiłku do tego, aby poznali Boga, oni po prostu nie będą Go znały. I nigdy nie poznają i najprawdopodobniej będą żyły życiem według modły okolicznych ludzi, którzy nas otaczają. Tak widzimy tutaj. Następne pokolenie już po Jozuem, już po tym pokoleniu, które doświadczyło tak wiele cudów, było totalną odwrotnością. Psalm 123, 3 werset właśnie mówi o tym, że oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Ale co musimy pamiętać, że za każdy dar jesteśmy odpowiedzialni. I w dalszej części rozdziału mamy tak naprawdę opis całej Księgi Sędziów. Musimy zdawać sobie sprawę, że Księga Sędziów nie była pisana jak pamiętnik, że każdy sędzia mówił jakieś tam swoje opowiadania, ale była pisana w perspektywie już jakiegoś czasu, najprawdopodobniej już za czasów królów. Także przeczytajmy ten tekst Jozuego, Księga Sędziów 2:16 i niżej. Wówczas Pan wzbudzał sędziów, kiedy odchodzili od Boga, by wybawił ich z ręki tych, którzy ich uciskali. Ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z innymi bogami i oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań Pana. Ci tak nie postępowali. Kiedy zaś Pan wzbudzał sędziów dla nich, Pan był sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Pan bowiem litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemiężców i prześladowców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się, czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie wyrzekając się swych czynów ani drogi zatwardziałości. I zwłaszcza ten ostatni werset 19 mówi, co następuje po każdym właśnie sędziu. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej. Także przyjrzyjmy się bohaterom tej księgi. Można ich podzielić tak naprawdę na trzy kategorie tych sędziów. I którzy właśnie byli w miarę dobrzy, byli źli sędziowie i byli jeszcze gorsi. Na pierwszym planie mamy sędziów takiego jak właśnie Otniela, Ehuda i Deborę. Oni to właśnie w pełnych krwi przygodach albo sami, albo przy pomocy właśnie ich przywództwa wybawiali Izrael. A w drugiej kolejności mamy długą historię Gedeona, którego myślę, że wszyscy znamy, którego to Bóg wybiera pomimo jego takiego tchórzostwa i braku wiary. I w tej historii mamy do czynienia z heroicznym zwycięstwem, które właśnie to Bóg sprawia za pomocą Gedeona, ponieważ właśnie w zaledwie 300 ludzi, których sam Bóg wybiera, oni pokonują swoich przeciwników. Bóg wybiera tylko 300 ludzi, żeby właśnie nie było ryzyka dla Izraela, żeby mówił, że to przez nich oni się sami wybawili, żeby nie było wątpliwości, że to Bóg wybawił Izrael. Ale niestety Gedeon nie jest tak śnieżno-biały jak jego wcześniejsi sędziowie, ponieważ w ramach zemsty za brak pomocy w czasie właśnie tych swoich bitew zabija swoich pobratyńców. Dwa miasta, które nie udzieliły mu pomocy, wraca po bitwach i się mści na tych miastach. Oraz koniec końców sam sprowadza Baałowo chwalstwo na Izraela. Z łupów, które zostały zdobyte, sporządza posąg i sprowadza Baałowo chwalstwo na Izraela. Kolejnym sędzią, który jest też dość barwny, jest właśnie sędzia Jefta. On został wygnany przez swoich przyrodnich braci z miasta, w którym żył, z powodu tego, że był bękartem. W kroju został wygnany do kraju Tob, jak mówi 11 rozdział, 3 werset. Przyłączyli się do niego jacyś nicponie i z nim wychodzili do walki. Także jaki mamy tu obraz Jeftego? Jefta to był taki lokalny rzezimieszek. On został wygnany z miasta, wyszedł gdzieś na pustyni, do niego się przyłączyli jacyś, a tutaj jest właśnie słowo nicponie i no coś po prostu na pewno nie byli grzecznymi ludźmi na tej pustyni. Co się staje potem, to Izrael zostaje jak zwykle napadnięty przez swoje grzechy, przez okolicznych pogan, a ludzie z miasta kierują się z pomocą właśnie do Jefty. 11 rozdział i 5 werset. A kiedy Amonici napadli na Izrael, wówczas starszyzna Gileadu poszła szukać Jeftego w kraju Tob. I Jefta się zgadza. Jest bardzo skuteczny, wygrywając wiele bitew dla Izraela, ale tragedią tej postaci jest to, że Jefta nie zna Boga, że nie zna Boga Jahwe, i a jeżeli nawet słyszał o Bogu Jahwe, to traktował go na równi z innymi bogami Kanaanu. I co jest właśnie straszne, że koniec końców obiecuje Bogu, że jeżeli tam wygra, to złoży w ofierze pierwsze, co spotka, kiedy wróci po bitwie. Na spotkanie wychodzi mu jego córka i tak z bólem serca, ale z przeświadczeniem, że tego żąda od niego Bóg, zabija swoją jedyną córkę, sądząc, że zadowala tym samym Boga. Zapominając, że jednym z powodów, dlaczego właśnie Izrael miał wyplemić Kananejczyków, było właśnie to, że składali własne dzieci na ofiarę swoim bogom, co było obrzydliwością dla Boga. I teraz to pokazuje, w jakiej kondycji był cały Izrael. Izrael już nie zna Boga, któremu obiecali służyć. Ostatni sędzia Samson, pomimo tego, że wręcz był otoczony błogosławieństwem Boga, który był tak bardzo pobłogosławiony z każdej strony przez Boga i miał znakomite okoliczności, aby być najlepszym sędzią, który będzie wskazywał na Boga, był totalnym zaprzeczeniem wszelkiej obecności Bożego charakteru. Był rozwiązły, był okrutny, był arogancki. Był skuteczny w walce, ale wszystko było kosztem jego prawości. A jego tragiczna historia kończy się masowym mordem w czasie uczty Filistynów. Także patrząc na tych wszystkich sędziów, jest ryzyko, abyśmy poszli w dwie skrajności. Pierwsza skrajność, taka skrajność szkółkowa, która właśnie mówi o tym, że zbyt bardzo wybielanie tych postaci. Że no usprawiedliwianie czynów właśnie, czy to Gedeona, czy Samsona, że no jeżeli oni byli bohaterami wiary, to no musieli wszystkie ich czyny musiały być no jakoś tam dobre. Musi być wytłumaczenie tego. No i nie. To nie jest tak, że oni byli śnieżno-biali, ci sędziowie. Oni pomimo tego, że wykazywali się wiarą w pewnych okolicznościach, totalnie nie byli śnieżno-biali i często właśnie popadali w grzech. Druga skrajność jest właśnie takie zbyt bardzo oczernianie ich i samych nastawianie w lepszym świetle. No, jeżeli tutaj Gedeon popadł w taki grzech, to ja jestem lepszy. I prawda jest taka, że Biblia nie daje często komentarza do pewnych historii. Często właśnie, zwłaszcza ta księga, opisuje wydarzenia, ale nie daje moralnego przytyku nieraz w żadną stronę. Opisuje historię sędziego, ale nie od razu nie ocenia, czy to było dobre i złe, często zostawiając to samemu odbiorcy do rozsądzenia. Prawda jest taka, że właśnie Biblia nie zgadza się z tymi decyzjami sędziów. Można to rozpoznać w perspektywie całej Biblii, ale tak naprawdę nie w poszczególnych właśnie opisach. I możemy z drugiej strony zauważyć, że jak bardzo daleko sięga łaska Boga, który wybawia swój lud poprzez coraz bardziej i bardziej zdeprawowanych sędziów. Z jednej strony nie możemy dyskredytować też wszystkich czynów Gedeona, ponieważ on wykazał się w swoich bitwach ufnością Bogu ostatecznie i wiarą w jego osobę. Ostatecznie to wszystko powinno być dla nas pocieszające, że święty Bóg, ten, który właśnie złe mówił, że wy nie dacie rady służyć, on się schyla do nas i w swojej wielkiej łasce pozwala używać grzesznych ludzi, jakimi też byli sędziowie i jakimi też my jesteśmy. I tak jak te historie mogły do tej pory by nas zgorszyć w pewien sposób i niejedną osobę pewnie to zrobiły, tak ostatnie dwie historie najbardziej ze wszystkich pokazują prawdę, która się powtarza i która jest zawarta w stwierdzeniu w Sędziów 21-25. W owych dniach nie było króla w Izraelu, każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. Każdy robił to, co chciał. Jedynym prawem, jakie było, było prawo silniejszego. W pierwszej historii, właśnie ostatnich dwóch historiach, pierwszej historii, 17 i 18 rozdziale właśnie czytamy, mamy do czynienia z historią Micheasza, który postanawia zbudować sobie bożka. I nawet zatrudnia Lewitę, znajduje Lewitę, który miał być jego osobistym, rodzinnym kapłanem. Czyli buduje sobie bożka, znajduje kapłana, no i widzi w tym, że błogosławieństwo Boże. No i w dalszej części widzimy, przychodzi plemię Dan ze swoją armią wojowników, którzy przywłaszczają sobie bożka, którego Micheasz zrobił, oraz jego kapłana też kradną, grożąc przy tym śmiercią tym, którzy by się temu sprzeciwili. I czując teraz, że mają Boga po swojej stronie, bo go zdobyli, podbijają miasto Laisz i zabijają całe miasto, stosując jedyne prawo, jakie istniało w Izraelu, czyli prawo właśnie silniejszego. Po wybiciu całego miasta kradną właśnie tego bożka już na stałe i teraz oddają mu pokłon i stwierdzają, że to będzie Bóg, do którego będą się modlić. Czyli jak widzimy, idealnie rozwinięcie wersetu, który mówi, że każdy w Izraelu robił to, co uważał za słuszne. Nie znali już prawdziwego Boga, któremu służyli ich ojcowie i stali się sami dla siebie bogami, ostatecznie służąc tylko swoim pożądaniom. Ostatnia historia jest totalnym apogeum zepsucia Izraela. Dochodzimy do punktu kulminacji, do czego może doprowadzić człowiek, gdy odstawi Boga na bok i podąża za swoimi instynktami, kiedy żyje wedle swojej naturalnej natury. W 19, 21 rozdział. Pokazuje to nam historię, która jest bardzo, bardzo podobna do tej z Sodomy i Gomory, bo do takiej moralności doprowadził się Izrael. Pokazuje historię Lewity, którego nałożnica nałożnica od tego Lewity odchodzi, później ten Lewita ją znajduje, później przechodzą przez pewne miasto i tam w tym mieście ona zostaje brutalnie zgwałcona i na skutek czego umiera. Lewita w tym wszystkim rozczłonkowuje ciało kobiety i wysyła do wszystkich plemion Izraela, rozpoczynając w tym samym wojnę domową. Wysyła szczątki właśnie tej kobiety, mówiąc, że zobaczcie, jak wielki grzech się dokonał w Izraelu. I Izrael jest całkowicie oburzony tym wydarzeniem, dlatego się gromadzi i rozkazuje plemieniu Beniamina wydać winowajców. Beniaminici odmawiają i dochodzi do ciężkich starć pomiędzy Beniaminem i Izraelem. 20 rozdział i 11 werset i niżej. Tak zebrali się przeciw temu miastu wszyscy ludzie izraelscy, jak jeden mąż. Pokolenia izraelskie porozsyłały posłów do wszystkich Beniaminitów, aby im donieść, cóż to za zbrodnie popełniono między wami. Wydajcie teraz tych mężów przewrotnych z Gibea, abyśmy ich zgładzili i tak wyplemimy zło z Izraela. Ale Beniaminici nie chcieli słuchać głosu swoich braci Izraelitów. Co więcej, Beniaminici poopuszczali swoje osiedla i zgromadzili się w Gibea, aby ruszyć na Izraelitów. I tutaj dalej 21 werset, właśnie mamy już opis starć, że lecz Beniaminici wypadli z Gibea i dnia tego porazili 22 tysiące Izraelitów. 24, że jest też opis, drugiego dnia napadli Izraelici na Beniaminitów. I widzimy dalej, że Beniaminici 25, wypadszy z Gibea, tym razem porazili Izraelitów 18 tysięcy wszystkich, dobywając miecza. I w tym wszystkim dochodzi do tego, że Izrael w końcu się gromadzi i w swoim gniewie, jak mówi werset 48, w końcu Izrael się tak no, wygrywa tą walkę z Beniamitami i idąc dalej w swoim gniewie, 48 werset mówi: potem mężowie izraelscy powrócili do Beniamitów w mieście, zabili ostrzem miecza od mężczyzn do bydła i wszystko, co znaleźli, spalili też wszystkie pozostałe miejscowości, jakie napotkali. Także była wielka w sumie wojna domowa na skutek tego grzechu. I co się stało, że ostatecznie nie tylko wygrali bitwę z Beniamitami, ale widzimy w tym 48, że w swoim tym gniewie, swojej takiej zawistości i akcie zemsty, nie tylko zabili tych mężów, ale poszli do miast, które już były w sumie bezbronne i wybili wszystkie ludzi w tym mieście, w tym kobiety i dzieci, na to wskazują dalsze wersety. Nie tylko właśnie osądzili te przestępstwo, ale zaczęli zabijać wszystkich w takim wręcz amoku. I doszło do tego, że w akcie zemsty, ten akt zemsty przerodził się w taki masowy mord. Koniec końców zostało 600 mężczyzn z całego plemienia. I aby nie zostało wymazane z plemienia Izraela, bo te wtedy się orientują, że doszliśmy do momentu, że prawie wybiliśmy całe plemię. I teraz musimy zrobić coś, żeby to jakoś odwrócić, bo w sumie obiecaliśmy, że nie damy żon tym Beniamitom. I z tego powodu dokonują to znowu kolejnych morderstw, i które właśnie przechodzą na szeroką skalę. Tak więc widzimy tą taką spiralę, popadanie w coraz to większy grzech i zepsucie w Izraelu, który Księga Sędziów jest to księga, która pokazuje tak naprawdę tragedię człowieka w swoim jestestwie. Co się stanie, jeśli człowiek zostanie pozostawiony w swojej naturze? Będzie się czuł jak ryba w wodzie, pogrążając się coraz bardziej i bardziej w głębiny grzechu. Widzimy opadek moralności z każdym następnym sędzią, pokazując, do czego ludzka natura jest zdolna bez Boga. Naród wybrany, który miał być światłem dla innych narodów, doszedł do momentów, gdzie nie można go odróżnić od innych pogan. I zobaczymy tutaj, jaka jest tendencja społeczeństwa, gdy popada się w coraz to większy i większy grzech, zapominając o to właśnie, kim jest Bóg i jaka jest Jego wola względem ludzi. Bo to nie było tak, że oni nie byli gotowi na poświęcenia, jak właśnie sędzia Jefta. Poświęcił on właśnie swoje własne dziecko, ale to nie było całkowicie wolą Boga. Tak więc nie znali Boga, to było ich pierwszą tragedią. Każdy robił z nich to, co uważał za słuszne. W tym postępowaniu w ostatniej historii możemy zobaczyć prawdę o ludzkiej mentalności. Pomimo tego, że grzech Beniamina był bezsprzecznie zły, na pewno nie można powiedzieć, że plemię bardzo się wyróżniało w swoim złem na tle całego Izraela. Można stwierdzić, że cały Izrael był w bałwochwalstwie, że cały Izrael był zdeprawowany. Ale co jest zawsze specyficzne dla ludzkiej mentalności, jest to, że gdy wiemy, że z nami osobiście jest nie tak, moralnie najlepiej, to wiele lepiej się czujemy, gdy jako ludzie słyszymy o kimś gorszym, gdy słyszymy o jakimś bezprecedensowym przestępstwie, morderstwie, gwałcie, kradzieży, napaści. Widzimy tego przestępcę, który każdy już osądził w swoim sercu jako najgorszego grzesznika i już jesteśmy chwycić za kamienie, aby wymierzyć słuszną sprawiedliwość. Wpisując się w schemat myślenia, może ja jestem, nie jestem aż taki zły, bo są gorsi. Łukasza 13 rozdział i pierwszy werset. W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział, czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, za to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża z Siloam, zabiła ich, była większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. W perspektywie Boga oni wszyscy byli równie grzeszni, winni śmierci. Z tego całego zgromadzenia nie było sprawiedliwych. W naszej ludzkiej mentalności chcemy nieraz spojrzeć na naszego sąsiada, który jest gorszy, na kogoś, kto wypada całkowicie gorzej w naszej perspektywie. Ale jaka jest Boża perspektywa? Tutaj Jezus mówi, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Ubierając to dzisiejsze wydarzenia, Rosja zaatakowała w bestialski sposób Ukrainę, powodując w ten sposób wielką śmierć i zniszczenie na skalę globalną. Rodziny właśnie tracą najczęściej ojców albo giną całe rodziny. Ludzie zostają pozbawieni majątków, na które pracowali całe życie i to jest wielka, wielka tragedia. Ale właśnie pozbawmy się myślenia, że my jako ludzie potrzebujemy zbawienia mniej od tych ludzi w Rosji. Albo że uważamy się za lepszych z powodu tego, że Rosja jest gorsza. Każdy z nas potrzebuje w ten sam sposób łaski Boga. Każdy z nas jest na pozycji, kiedy potrzebuje łaski. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Druga sprawa jest to, że tak wielkie tragedie wojenne, które się dzieją teraz, mogą być dla nas właśnie uprzytomnieniem. Pierwsze właśnie uprzytomnienie to jest to, co już było w sumie dzisiaj mówione, to jest to, że Bóg panuje nad tym, co się dzieje. Nie wymyka się mu nic spod kontroli. Nie wymykało mu się nic spod kontroli za czasów sędziów, w czasie tych wszystkich wielkich tragedii, i nie wymyka mu się nic spod kontroli teraz. I możemy czuć się bezpiecznie w tym, że on panuje. Druga sprawa jest taka, że powinno być to dla nas uprzytomnieniem, to jest to, że jesteśmy tylko pielgrzymami na tej ziemi. Tak samo jak Izraelici byli, to, że oni doszli do ziemi obiecanej, to nie była ich ostatecznie ojczyzna. Nasza ojczyzna jest w niebie, jesteśmy pielgrzymami w naszym namiocie i zmierzamy do ziemi obiecanej, która jest w niebie. Jesteśmy powołani do tego, aby być światłem na tej ziemi i wzywać, i żeby wskazywać na Boga. I te okoliczności jak najbardziej na to pozwalają, ponieważ Ewangelia ubrana w uczynki ma o wiele większą moc. Kolejna sprawa to jest to, że nie jesteśmy wcale lepsi od innych. Każdy człowiek wychodzi z tego samego położenia. Każdy z nas jest winien śmierci. Każdy z nas ma naturę, która jest spaczona. Dopiero kiedy dostępujemy nowonarodzenia, jesteśmy zbawieni, to właśnie jesteśmy zbawieni przez łaskę. I kolejna rzecz to jest właśnie módlmy się o upamiętanie dla tych, którzy dalej są w grzechu, pamiętając o tym, że my wcale nie jesteśmy lepsi, że my wcale nie z powodu tego, że my byliśmy lepsi, Bóg nas wybrał, tylko z powodu swojej łaski, nie z powodu tego, że byłem lepszym grzesznikiem, Bóg nas wybrał, tylko z powodu tego, że Bóg jest miłością, Bóg jest łaskawy. Pozwólcie, że zakończę to słowami z listu do Galacjan 2:19. Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity o krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który mnie umiłował i samego siebie wydał za mnie. A Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo, za przykład właśnie, który nam dałeś w Księdze Sędziów. Co się dzieje z nami, ludźmi, którzy, kiedy jesteśmy pozbawieni Ciebie, Panie? Jak wielka tragedia następuje, kiedy odwracamy się od Ciebie i pogrążamy się w swojej naturze, Panie. I dziękuję Ci, że Ty wyrwałeś nas z tego świata i zrobiłeś to w swojej totalnej łaskawości, Panie. I proszę Cię o to, żebyśmy pamiętali w swoim chrześcijaństwie o tym, że bez Ciebie nic nie możemy zrobić, że powinniśmy codziennie czerpać z Ciebie, bo bez Ciebie nie możemy dokonywać żadnych dobrych uczynków, że w Tobie jest zbawienie od grzechów, ale też jest zbawienie na co dzień, Panie, żebyśmy mogli żyć w Tobie, żebyś mógł nas napełniać swoim Duchem Świętym, Panie. Amen.